Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. 9 maja ministra klimatu Anna Moskwa w rozmowie z Rzeczpospolitą zapowiedziała, że w ramach aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku rząd dokona dużych zmian w założeniach dotyczących rozwoju elektrowni gazowych, mimo wojny w Ukrainie i wstrzymania przez Rosję eksportu gazu do Polski. Stwierdziła też, że bloki gazowe, które były wcześniej planowane, będą dalej realizowane. O roli gazu w transformacji energetycznej porozmawiam z Michałem Hetmańskim i Bernardem Swoczyną z Fundacji Instrat. Panowie, czy wojna powinna była zmienić to, w jaki sposób patrzymy dzisiaj na gaz, jego rolę w naszej transformacji? No i jak wy odczytujecie słowa ministry Moskwy? Pytam o to, ponieważ był taki moment po 24 lutego, w którym prognozowano szybki spadek znaczenia gazu w tym krótkim okresie naszej transformacji. Już szczególnie po wypowiedzi Fransa Timmermansa na temat węgla było czuć taki krzyk radości, że wreszcie możemy wykorzystać to, co mamy, a nie inwestować w technologię, która zmusi nas do zwiększenia importu jeszcze bardziej gazu z zagranicy. No ale jednak okazuje się, że te plany, które były, są dalej w mocy.
Ja może powiem krótko. Nigdy nie jest za późno, żeby powiedzieć, myliliśmy się. I teraz to jest świetny moment na to powiedzieć. Mamy kopernikański zwrot, czarny łabędź, jak to nie nazwiemy. Teraz jest moment na to, żeby powiedzieć, poprzednie założenia polityki energetycznej Polski do 40 roku oparte o gazyfikację elektroenergetyki były błędne. Źle zakładaliśmy. Teraz jest moment na przewartościowanie naszego podejścia. Tego momentu, jak widać, kierownictwo Ministerstwa Klimatu i rząd nie chce wykorzystać.
Tak, spójrzmy na to, że Polska planowała największy przyrost wykorzystania gazu ziemnego do produkcji prądu w całej Unii Europejskiej, a dzisiaj widzimy, że to założenie jest po prostu błędne. Polska nie może znacznie zwiększyć zużycia gazu ziemnego, bo to jeszcze mocniej nas uzależni od importerów, takich jak Rosja, bo przypominam, że Rosja jest też znaczącym eksporterem gazu skroplonego, czyli LNG, więc sankcje nałożone na Rosję mają wpływ też na cenę gazu skroplonego. Musimy zamiast tego w większym stopniu oprzeć się na odnawialnych źródłach energii, zmniejszyć nasze zużycie energii, a w międzyczasie zastanowić się, jak wykorzystać te elektrownie węglowe, które jeszcze mamy, żeby one stanowiły faktycznie zabezpieczenie przed blackoutem, a nie produkowały energię po wysokiej cenie przez zbyt długi okres czasu.
Ale może to jest trochę tak, że ta wypowiedź Moskwy dla Rzeczpospolitej to było wysłanie takiego sygnału uspokojenia w kierunku spółek energetycznych, które mogły przez pewien czas obawiać się tego, że rząd teraz będzie chciał bardzo radykalnie weryfikować ich strategie inwestycyjne i na przykład odwracać pomysły budowy gazówek, które wygrały aukcję mocy z dostawą na 26 rok, co na pewno by się nie spodobało inwestorom. W ogóle sektor bardzo bronił się przed jakąkolwiek zmianą tych założeń inwestycyjnych, czy to jeżeli chodzi o Rybnik, Kozienice, Grudziądz, Ostrołękę i tak dalej. Więc być może jest tak, że Moskwa po prostu powiedziała spokojnie, zrobimy to, co musimy zrobić, to co już mamy zaplanowane, bo i tak mamy duży problem z rezerwami mocy, ale to nie jest zapowiedź tego, że będziemy teraz kontynuować w 100% tą gazową linię, to znaczy, że nic się rzeczywiście nie zmienia i dalej będziemy planować sobie kolejne elektrownie gazowe, jeden zastępujące nam nasze bloki węglowe. Może to trochę tak jest, tak biorąc w obronę panią minister.
Jeśli tak jest, Robercie, jak mówisz, to niestety możemy powiedzieć, powtarza się czarny scenariusz pod tytułem przez ostatnich 30 lat kształtowania polityki energetycznej i górniczej w Polsce. Mówiło się, że to górnictwo, sektor, który dostarcza jedynie surowce dla energetyki, dyktuje warunki, jak wygląda polityka energetyczna Polski. Ogon macha psem i powinniśmy z tym zerwać. A teraz się okazuje, mamy nowy ogon i nowego psa. Jest to sektor przesyłu i dostawy tego gazu i to on próbuje pisać politykę energetyczną Polski. Z punktu widzenia samych spółek, budowanie nowych mocy gazowych jest nie tylko opłacalne z tego punktu widzenia, że one mogą pracować te kilka godzin w roku, zarabiać na szczycie i na siebie zarobić, bo dyktują ceny w systemie merit order, ale jeszcze z tym bardzo hojnym rynkiem mocy mają ten biznes bardzo bezpieczny i trzeba się po prostu przyglądać i weryfikować takie twierdzenia, które podnoszą spółki, czy publiczne, czy prywatne, bo teraz jest więcej startujących w rynku mocy, czy takie stwierdzenia są zasadne. Bardzo fajne rekomendacje wychodzą z raportu Międzynarodowej Agencji Energii, zarówno w tym w ujęciu międzynarodowym krótko po rozpoczęciu wojny, jak i te dotyczące raportu dla Polski, planować step by step, rok po roku, redukcję zużycia gazu i importowanych węglowodorów z Rosji, nie tylko w elektroenergetyce, a w innych sektorach również. Tego planu niestety nie widzimy i to wszystko na koniec dnia rozbije się o liczby. My pokazujemy w naszym scenariuszu, że jest możliwe przejście od węgla do OZE bez tego rzekomo przejściowego paliwa gazu i nie odbywa się to kosztem, ale jest właśnie zabezpieczeniem bezpieczeństwa energetycznego Polski, rozumianego jako bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej we wszystkich miejscach w kraju i we wszystkich godzinach w roku.
To zanim was zapytam o to przejście z węgla do OZE, to jeszcze chciałbym was podpytać o to w takim razie, jaką rolę te gazówki powinny odgrywać w naszym systemie energetycznym, no bo jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której ten plan przynajmniej do 24 lutego zakładał po prostu zastępowanie szybkie naszych mocy węglowych gazowymi, teraz rząd podtrzymuje to założenie, ale są pewne wątpliwości, no to jak taki scenariusz idealny powinien wyglądać? W sensie, ile tego gazu powinniśmy mieć i w jakich rodzajach mocy w naszym systemie elektroenergetycznym?
Powinniśmy mieć tego gazu stosunkowo niewiele, dlatego że zauważmy, że główna zaleta elektrowni gazowych, oprócz tego, że buduje się jej w miarę szybko, jest to, że taka elektrownia nie potrzebuje dużo obsługi. Jeśli stoi bezproduktywnie, to nie kosztuje wiele. Może być szybko uruchamiana i szybko wyłączana. Najlepszym z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego rozwiązaniem jest, żeby te elektrownie w zasadzie przez zdecydowaną większość czasu stały i czekały na sygnał, a tylko w momencie nadzwyczaj wysokiego zapotrzebowania na prąd, wtedy kiedy jednocześnie nie ma generacji z elektrowni wiatrowych i słonecznych, wtedy one mogą przystępować do pracy. Ten czas jest coraz krótszy, dlatego że mamy coraz więcej elektrowni wiatrowych i słonecznych, więc one powinny przede wszystkim służyć jako taka rezerwa, jako coś na wszelki wypadek. Mogą być też w ograniczonym stopniu wykorzystywane do produkcji ciepła, oczywiście w skojarzeniu z prądem, w miejscach, gdzie zamykamy elektrociepłownie węglowe. Natomiast rola tego gazu ziemnego nie powinna być duża. Gazu ziemnego nie możemy zużywać zbyt dużo, bo wtedy będziemy uzależnieni od importu.
Jeszcze biorąc w obronę sektor, który tutaj się broni przed weryfikacją tych gazowych planów, chciałbym was podpytać o cenę tego, w jaki sposób moglibyśmy efektywnie doprowadzić do stanu dłuższej używalności nasze dwusetki, nasze bloki węglowe, które są. Mamy wyniki programu 200+. Przyniósł te rezultaty, sam program był opóźniony przez pandemię, no ale mimo wszystko, że są na stole trzy rozwiązania, trzy modele tego, w jaki sposób te stare bloki można przebudowywać, to cały czas w sektorze jest bardzo silne przekonanie, że to nie wystarczy. Że nie wystarczy program 200+, że nie wystarczy przedłużenie funkcjonowania rynku mocy dla bloków węglowych po 2025 roku i że mimo wszystko dalej będziemy potrzebować tych backupów w postaci gazu, tak żeby móc dojechać do końca dekady z stabilnym bilansem mocy. Więc co z 200+, co z blokami węglowymi i na ile waszym zdaniem da się z tej floty, która jest teraz obecna, która jest dosyć stara, leciwa, wykrzesać jeszcze tyle siły, żeby z jednej strony mogła ona wspierać naszą ekspansję w OZE, no, a z drugiej, żeby cały czas trzymała ten fundament i podstawę systemu energetycznego.
Wyniki programu 200+ dotyczyły jednego konkretnego bloku energetycznego w Połańcu, który jak się okazuje jest w dobrym stanie i mógłby pracować jeszcze 30 tysięcy godzin, czyli jakby to licząc, że pracuje przez 1/3 od roku, to jest to ponad 10 lat, czyli całkiem dużo. Jeśli chodzi o to, jak będzie to wyglądało w przypadku pozostałych elektrowni, no tutaj za każdym razem niezbędna jest opinia techniczna, czyli trzeba zobaczyć, w jakim fizycznie stanie znajdują się te elektrownie. Przypuszczam, że większość z nich mogłoby pracować jeszcze kilka lat dłużej, przy czym oczywiście te kilka lat to byłby czas, kiedy już powinniśmy inwestować w coś innego. Wszyscy, którzy znają się na tym, wskazują, że na przykład polskie sieci elektroenergetyczne, że jednym z rozwiązań mogą być na przykład magazyny prądu. To znaczy takie magazyny o odpowiednio dużej mocy, ale też mogą być rozproszone po obszarze kraju, mogłyby przechwytywać nadmiar prądu z elektrowni wiatrowych, słonecznych i zapewniać tanią, zieloną energię w czasie, kiedy tego wiatru i słońca nam brakuje. Powinniśmy tak budować system elektroenergetyczny, żeby zastanawiać się, w jaki sposób możemy zapewnić stabilne dostawy energii czy usług energetycznych, a jednocześnie zachować jak najniższą cenę dla odbiorcy.
Bardzo dobrze, że ten program powstał, ale jak się czasem czyta o tym, jaki to był wielki sukces, no to można doznać takiego dysonansu poznawczego. Ale jak to taki świetny program, a dlaczego tylko do tej pory na jednym bloku tak długo trwał? I te wyniki tak wcale nieochoczo podejmowane przez przedstawicieli organizacji, które go zorganizowały. I wydaje mi się, że powinniśmy odbyć taką przyspieszoną, ale debatę scenariuszową na temat tego, czy 200+ pomoże jednak schować ten węgiel do kieszeni przez lata 20 w elektroenergetyce i przejść bezpośrednio ku OZE, czy on jest po prostu kolejną bezcelową kroplówką, gdzie nie kontraktujemy w sektorze energetyki dyspozycyjnej żadnych wskaźników dyspozycyjności mocy i innych tego typu rzeczy technicznych ważnych dla operatora, po to, żebyśmy mieli te moce dyspozycyjne w systemie, a nie tylko rezerwę na utrzymanie finansowo grupki osób czy samej elektrowni. Także program stanowi swego rodzaju szansę na wytyczenie ścieżki w polityce energetycznej tego call to clean policy. Przechodzimy od węgla bez gazu do bezemisyjnych źródeł energii. W pierwszej kolejności do odnawialnych źródeł energii na przestrzeni tutaj lat 20. Bardzo szybko musimy w to pójść, bo wymaga tego i geopolityka, i techniczne aspekty, a w latach 30. powiedzmy prędzej niż później miałby zaistnieć również w polskim systemie atom. Te bloki węglowe według naszej analizy można przedłużyć ich życie w systemie tańszym mechanizmem finansowania ich kosztów stałych niż dotychczasowy rynek mocy czy planowane utworzenie NABE, ale ich rola będzie bardzo ograniczona. One będą tylko rezerwowe, działały według progu, który zapewnia im, przypomnij Bernardzie, bodajże mniej niż tydzień pracy w ciągu roku.
To ograniczenie dotyczy ilości emisji, czyli mówiąc wprost, elektrownia, która w ciągu roku emituje niewiele dwutlenku węgla, odpowiadającego mniej więcej ilości za 2 tygodnie pracy w ciągu roku, może być wspierana z funduszy publicznych, dlatego że jest uznawana jako coś zapasowego, coś, co nie ma dużego wpływu na emisję, dlatego że pracuje bardzo krótko. Zwróćmy uwagę, czym ten program 200+ będzie, jeśli zostanie wdrożony na szeroką skalę. To będą pieniądze, które my, odbiorcy energii, zapłacimy za modernizację i przedłużenie działania tych elektrowni węglowych. Więc ponieważ mamy za to zapłacić, to zastanówmy się, jaki będzie cel. Co my dzięki temu osiągniemy? Do czego to zostanie wykorzystane? Czyli jaka będzie rola tych elektrowni węglowych, które są zużyte, więc z biegiem czasu będą coraz rzadziej wykorzystywane i w końcu zostaną wycofane. W jaki sposób ten program pozwoliłby nam jednocześnie zostawić pole na to, żeby rozwijały się również odnawialne źródła energii, a ten węgiel, żeby został faktycznie tylko w tej roli rezerwowej, a docelowo był wycofany. Czyli to powinno być również naszym celem, żeby właśnie przedstawić taki plan. Jeśli za to płacimy, to zażądajmy odpowiednich efektów. Zażądajmy, żeby ta opłata poszła na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.
To jest wasz scenariusz, który rekomendujecie. Rzeczywistość jest taka, no i to jakby przewidywanie tego, co nastąpi, bardziej sceptyczne w stosunku do waszych założeń, w tym sensie, że prawdopodobnie ta ograniczona ekspansja w gazie nastąpi. Jeżeli byśmy już ją tutaj sobie tak roboczo założyli, to czy waszym zdaniem na poziomie wyboru technologii elektrowni gazowych można dokonać jeszcze jakichś korekt, które byłyby z korzyścią dla systemu? Pytam też pod kątem tego, czy myślimy o elektrowniach gazowych ze strony bloków, które funkcjonują w podstawie, które mają zapewniać no właśnie ten stały dostęp do energii, czy bardziej jako źródła szczytowe, które muszą być szybko uruchamiane, pracują krótko, ale super elastycznie i właśnie na takie technologie powinniśmy stawiać. Co tutaj uważacie?
Krótko tylko odeślę do tekstu, który się ukazał bodajże 3 maja, autorstwa mojego, Michała Smolenia i Bernarda Swoczyny na portalu Wysokie Napięcie, gdzie pisaliśmy o takich 7-8 alternatywach do standardowej jednostki CCGT, która jest planowana. No ale pokazujemy, że gdyby ten rzeczywiście gaz miałby być przejściowy w polskiej energetyce, no to nie byłby budowany w modelu jednostek CCGT, które mają pracować z dużo godzin w roku z wysoką sprawnością.
Jakbyś mógł rozszyfrować ten skrót dla naszych
Combined
słuchaczy.
Combined Cycle Gas Turbine.
Porównajmy elektrownię węglową do samochodu. Mamy samochody, które są zaprojektowane tak, żeby mało paliły paliwa, takie klasyczne rodzinne samochody, często z silnikami diesla, a mamy też samochody przeznaczone do szybkiej jazdy, które zazwyczaj spalają dużo paliwa. W momencie, kiedy chcemy z samochodu korzystać rzadko, ale chcemy, żeby on był szybki, to kupujemy samochód, który faktycznie ma dobre osiągi i liczymy się z tym, że będzie on spalał więcej paliwa, ale ponieważ wykorzystujemy go bardzo rzadko, żeby zaimponować kolegom na przykład, to i tak w sumie przez cały rok tego paliwa spalimy niewiele.
Czyli to jest nasze Ferrari na gaz.
Tak, to jest nasze Ferrari na gaz. Natomiast polskie spółki wolą budować rodzinne elektrownie gazowe, mówię to w cudzysłowie, które są przewidziane do tego, żeby jeździły często, jeździły dużo, w zasadzie jak taksówka, najlepiej przez cały rok. Z tego powodu koszt użytkowania ich w przeliczeniu na kilometr będzie niższy, natomiast jeśli one faktycznie będą jeździły cały rok, spalą bardzo dużo tego gazu. Należałoby się zastanowić, czy lepiej jest mieć elektrownię Ferrari, która będzie używana od czasu do czasu, ale będzie miała lepsze osiągi, czy lepiej jest mieć elektrownię, którą liczymy, że będziemy wykorzystywali cały czas.
Pokazujemy, no, że jest kilka opcji pomiędzy. Nie kupujesz albo dużego kombi dla rodziny, albo Ferrari. Może czasem taksówka, może pociąg, może jakiś car sharing. Tutaj jest kilka rozwiązań technologicznych, które poszły kraje dookoła. Czy Niemcy, czy kraje Związku Sowieckiego na temat konwersji jednostek węglowych na gazowe, albo konwersji jednostek węglowych na biomasowe. Tu oczywiście są całe obostrzenia związane z dostawami tej biomasy, no ale nie ma jedynego scenariusza na pokładzie i tych opcji rozważanych jest bardzo dużo. Przede wszystkim wymaga to określenia, jaką rolę będzie miało OZE w miksie. Jeśli my stwierdzamy to, co mówi między wierszami ostatnio PSE w swoim planie rozwoju sieci przesyłowej, że idziemy w całkiem wysoki scenariusz 50% udziału OZE w 2032 roku, no to to już jest na tyle duża liczba, że możemy powiedzieć, te paliwa kopalne, czy nasz krajowy węgiel, czy gaz, już nie będą miały takiej większościowej roli. One będą służebne względem jednak źródeł niedyspozycyjnych, które możemy jedynie udospozycyjnić różnymi korektami w systemie.
To jeszcze jakby trzymając się tej motoryzacyjnej analogii, chciałbym was zapytać i biorąc pod uwagę plan polskich sieci elektroenergetycznych w zakresie rozwoju sieci i ten cel w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, które wymieniłeś, czyli około połowy naszego miksu w 30 roku, ile my tych rodzinnych kombiaków na gaz potrzebujemy, a ile Ferrari, żeby jak najbardziej efektywny sposób funkcjonować z połową miksu w OZE?
Tutaj do szczegółowych wyników odeślę do naszego modelowania energetycznego, raportów na naszej stronie, między innymi ostatniego w tym cyklu brakujący element układanki rozważenia bezpieczeństwa energetycznego. Pokazujemy tam wyniki miksu energetycznego w kontekście bezpieczeństwa dostaw energii czy też cen, ale jednym z takich głównych wniosków jest to, że ogłoszone do powiedzmy tego listopada, grudnia 2021 zakontraktowane oraz już budowane jednostki gazowe wystarczą dla pokrycia zapotrzebowania.
PSA, jak już wspomnieliśmy, ma ten plan rozwoju sieci, który prezentowało niedawno, no i chce budować swoje elektrownie gazowe. Czy ten model w ogóle występuje w innych krajach i czy on rodzi jakieś ryzyka, żeby operator posiadał własne źródła wytwórcze w tym bezpośrednim sensie? Czy to jest zgodne z unijnymi regulacjami? No i czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby coś takiego wdrażać u nas?
Powtórzę już coś pewnie nudnego. Odkręcanie unijnych dyrektyw o unbundlingu to jest bardzo średni sposób na walkę z brakującymi mocami i bilansem energetycznym. Co do zasady jednoznacznie oceniamy ten pomysł po prostu jako zły. Ale z czego on wynika? PSE, jako operator rynku mocy, narzędzia, które został wyposażone przez Ministerstwo Wcześniej Energii, dzisiaj Klimatu, między wierszami w tym dokumencie, planie rozwoju sieci przesyłowej, mówi, ten instrument jest zły, nie dowiózł tych celów.
W sensie mówisz o rynku mocy.
Rynek mocy nie dowiózł tych celów, które sobie widział regulator, tworząc ten rynek, mieliśmy się wzorować na rozważaniach brytyjskich. W Wielkiej Brytanii też zaorano rynek mocy, akurat z innych powodów tam ceny rozpadały w kolejnych aukcjach, a u nas rosną do tego poziomu, gdzie PSE stwierdza, kurczę, to będzie taniej, jeśli my dorzucimy drobną marżę do operowania jakąś elektrownią gazową, którą będziemy my sami posiadać, a nie będziemy płacić prywaciarzom, w dużym skrócie, wytwórcom za dostarczanie tej mocy w systemie. No to jest kozi róg. Trzeba się cofnąć o kilka kroków wstecz, żeby się zastanowić, dlaczego nie powstają nowe moce w systemie.
Wejdźmy na chwilę na poziom europejski, bo z tym gazem nie tylko my mamy problem i nie tylko my zastanawiamy się, jak go wykorzystać, czy go wykorzystać i na jaką skalę w tej naszej transformacji do neutralności klimatycznej. Mamy oczywiście warunki wojenne, warunki, w których Rosja odcina kolejne kraje od gazu, na razie Polskę i Bułgarię. Ember ostatnio policzył, że samo wdrożenie pakietu Fit for 55 będzie kosztowało 250 miliardów euro więcej, jeżeli te ceny gazu, które są obecnie, utrzymają się w długim terminie. Plany Komisji Europejskiej w zakresie uniezależniania się, derusyfikacji naszej europejskiej energetyki pomogą zbić tę sumę o jakieś 50 miliardów euro. Pojawiają się różne pomysły, jak można sobie poradzić w tej sytuacji. Portugalia, Hiszpania są na ostatnim etapie wdrożenia modelu maksymalnych cen gazu dla energetyki. Oczywiście zobaczymy, na ile Komisja Europejska się na to zgodzi. Czy waszym zdaniem tego rodzaju mechanizmy, nie tylko w Polsce, ale generalnie na europejskim poziomie, one są do przeprowadzenia, do utrzymania w jakimś średnim, dłuższym terminie, jeżeli ta sytuacja na rynku gazu się nie zmieni? Czy też powinniśmy od tego ręcznego sterowania odchodzić i nie dopuszczać do sytuacji, w której musimy się na takie rodzaju rozwiązania decydować?
Jestem świadom ograniczeń, jaki mój postulat ma w dzisiejszych wojennych czasach. Polska potrzebuje uwolnienia konkurencji na rynku energii na wielu jej poziomach, unbundlingu w grupach energetycznych, czy jednak zwiększonej uwagi regulatorów na temat rynku hurtowego. Pomysł koncentracji aktywów wytwórczych w jednej grupie z obecnych i tak już trzech bardzo ze sobą blisko powiązanych jest pomysłem pogłębiania problemów, w których dzisiaj jesteśmy. Dalsze kroki w zakresie tego, żeby ręcznie sterować tym procesem, mieć jedno przedsiębiorstwo, które będzie na kilku rynkach gazu, ropy, energii hurtowej działało i tutaj zbawiało świat, jest pomysłem skazanym na porażkę z góry. Odchodzimy w perspektywie ostatnich 30 lat od planowania energetycznego ku planowaniu rynkowemu, gdzie to aktorzy rynkowi, kiedy widzą swój vested interest, własny interes w budowie pewnych aktywów wytwórczych, to dopiero to robią. Lub w innych usługach bilansujących i tak dalej, na bardziej już zliberalizowanych rynkach. Chcemy zobaczyć, jakie złe efekty przynosi pozostawanie przy poprzednim systemie. Spójrzmy na model ukraiński, jak tam wygląda rynek energetyczny, gdzie bez oligarchów posiadających bardzo dużą decyzyjność nad dużymi elektrowniami, nic praktycznie państwowe instytucje nie potrafią zrobić, więc powinniśmy odchodzić od tego modelu i nie mówię to, nie wiem, ja czy inni tutaj odrealnieni, parafrazując eksperci, to mówią eksperci Międzynarodowej Agencji Energii, do której polski rząd płaci składkę, więc niejako się podpisuje pod rekomendacjami, które przynosi Międzynarodowa Agencja Energii, między innymi w ostatnim raporcie. Polska potrzebuje liberalizacji rynków energii oraz dopuszczenia wielu inwestorów oraz wytworzenia nowych typów usług, które pozwolą zapewnić to bezpieczeństwo dostaw.
Czyli subtelnie wykorzystując tutaj przykład projektu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, strącasz zasadność pomysłu wdrażania maksymalnych cen gazu dla energetyki.
Co do tego projektu, nie chcę powiedzieć, że nie mam wyrobionego zdania, ale on ma wady i zalety. Pierwsze rozwiązania, jakie powzięły bodajże rządy właśnie Hiszpanii i Portugalii w zakresie na przykład opodatkowania tych rekordowych zysków, szczerze mówiąc, nie spotkały się z moją jakąś taką dużą aprobatą. Tutaj z maksymalnymi cenami gazu, no to zależy, jakie będziemy ograniczać. Czy będzie jakiś fundusz z państwowych środków, gdzie będziemy dopłacać? No jak sobie to wyobrażam, to prawdopodobnie na koniec dnia byłaby taka nieoficjalna dokapitalizacja gazowego monopolisty, który by dostał pokrytą różnicę ceny. Kto byłby beneficjentem? Konsumenci gazu czy ten państwowy monopolista? Bardzo ostrożnie bym patrzył na tego typu pomysły. Co innego, ewentualnie jakieś korytarze cenowe, ale wszystko później rozbije się o szczegóły.
Ja bym dodał, że przede wszystkim potrzeba nam więcej aktorów na rynku energii. Nie może być tak, że o wszystkim decyduje tylko rząd, plus spółki należące do rządu. To jest model, który mieliśmy 30 kilka lat temu i on się nie sprawdził. Potrzebujemy, żeby po prostu również odbiorcy prądu czy niezależni inwestorzy mieli możliwość na przykład budowy farm wiatrowych czy tworzenia spółdzielni energetycznych, dlatego że widzimy, że w takiej sytuacji mamy większą stabilność i bezpieczeństwo w gospodarce, bo odbiorcy prądu nie są zaskakiwani podwyżkami o kilkadziesiąt czy o kilkaset procent. Mogę podać jako przykład, że w Finlandii, kraju ani specjalnie wielkim, ani uprzemysłowionym, przemysł i odbiorcy prądu sami budują największą elektrownię jądrową w Europie o mocy bodajże 1600 czy 1700 MW. Czyli widzimy, że również tacy gracze jak odbiorcy prądu są w stanie inwestować największe inwestycje, są w stanie budować bezpieczeństwo energetyczne i jednocześnie zapewniać sobie w ten sposób stabilne ceny prądu, bo mają w tym interes, mają na to pieniądze i mają takie możliwości.
Nie da się zapobiec temu, że dużo osób odkryło właśnie koło pod tytułem nie kupujemy prądu z sieci po wysokich cenach, będziemy sami wytwórcami prądu, bo to nam się w pośredni czy bezpośredni sposób opłaci. No rząd ma dwie opcje, albo negować to zjawisko i być takim denialistą, zaklinać rzeczywistość, albo stwierdzić w sumie okej, jedziemy na tym wózku i będziemy pozwalać, ale na określonych warunkach. No i możemy wybrać ten drugi scenariusz, gdzie rząd będzie miał spory wpływ nad bardzo ważnymi technicznymi wskaźnikami, na przykład profile zużycia u takich konsumentów i pod tym kątem dostosowywać inwestycje w sieci, co jest niesamowicie ważne z punktu widzenia tego ogromu planów inwestycyjnych po stronie spółek dystrybucyjnych i przesyłowej, jaki mamy. No ale możemy oczywiście postawić na taką niepisaną libanizację polskiej energetyki, gdzie jak ktoś będzie bogaty, to będzie sobie budował zawczasu farmę fotowoltaiczną, wiatrak, może jakieś źródło hybrydowe, któraś kancelaria prawna napisze dobrą opinię i w sumie da się zrobić jakąś linię bezpośrednią, nawet jeszcze jako regulator nie dopuszcza. A biedni na koniec dnia kupią generator diesla.
I będzie tak jak w Libanie. Słuchajcie, zostając jeszcze przy temacie wysokich cen, mamy teraz absolutne rekordy na TGE, jeżeli chodzi o kontrakty na 2023 rok. Cena megawattogodziny grubo przekroczyła już 1000 zł. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwych nadużyć. Wy już informowaliście w lutym, że tego rodzaju sytuacja może mieć miejsce na rynku hurtowym przy cenach znacznie niższych niż mamy to obecnie. Co waszym zdaniem się teraz dzieje? Czy tutaj rzeczywiście dochodzi do manipulacji, czy jednak mimo tych bardzo wysokich cen możemy mieć do czynienia po prostu z czynnikami fundamentalnymi, z wzrostem cen węgla, ze zmianą kontraktów pomiędzy grupami wytwórczymi a dostawcami tego paliwa oraz bardzo wysokimi cenami dwutlenku węgla.
W Rzeczpospolitej z 13 maja czytamy o tym, że spółki obrotu się zwróciły do prezesa URE w sprawie tych nadmiernych zysków oraz, jak rozumiem, no, sztucznie kształtowanych cen, nie tylko na kontraktach spotowych, ale też tych terminowych, co potwierdza nasze zastrzeżenia względem sytuacji na rynku energii elektrycznej, o których pisaliśmy w trochę innym kontekście, bo jeszcze przed wojną, w połowie lutego tego roku na temat w szczególności grudniowych, rekordowych zysków elektrowni węglowych. Ten rekord został teraz pobity. Wstępne analizy mówią o tym, że ten clean dark spread, przypomnij Bernardzie, jak liczyliśmy na grudzień, to było bodajże 370 zł za megawattogodzinę, 340 dla typowej elektrowni węglowej, a teraz to już nawet powyżej 400 według tych nowych danych za ostatnie dni i tygodnie. Do doprecyzowania jeszcze, no ale już możemy mówić o pobiciu kolejnego rekordu, więc to nie była wyjątkowa sytuacja. Teraz no, czynniki są inne. Mówimy tutaj o tym wypowiadaniu umów terminowych na węgiel. To się w zależności od grupy pokaże, jak to wygląda. Mamy za mało aktorów na rynku energii, a wystarczy, że jeden, dwóch największych wypada z procesu biddingu na spocie czy na bejzie i już te ceny wyglądają zupełnie inaczej, więc rozwiązaniem na to jest jednak wyodrębnienie i podział obecnej struktury wytwórczej po to, żeby zapewnić konkurencję na tym rynku, no i dopuścić przede wszystkim odnawialne źródła energii, które przynajmniej te spotowe ceny są w stanie tak z dnia na dzień zbijać, ale też ich gwarantować w kontraktach, jeśli to są na przykład PPA-e, tańszą cenę energii dla poszczególnych grup odbiorców, choćby dla tego przemysłu, który potrzebuje taniej i długotrwałej energii.
Cenę wytwarzania prądu można stosunkowo łatwo policzyć, dlatego że nawet dzisiaj w sytuacji wysokich cen czy pewnych niedoborów węgiel da się kupić na rynku międzynarodowym, certyfikaty dwutlenku węgla też da się kupić, Każdy, kto chce, może sobie zakontraktować węgiel na przyszły rok, może go sobie nawet przywieźć, może kupić certyfikaty CO2 na zapas i jednocześnie sprzedać na giełdzie gotowy produkt, czyli energię wyprodukowaną w przyszłym roku z tego węgla. Także obecnie mamy taką sytuację na giełdzie, że kto chce, może już teraz zakontraktować sobie wielki zysk na przyszły rok, a odbiorcy, którzy są zmuszeni do zakupu tej energii, na tym tracą, dlatego że dostają cenę, która jest oderwana od kosztów.
Ja się boję czegoś innego, w sensie, jeżeli mamy już połowę maja i ceny powyżej 1000 zł, to w miarę kolejnych tygodni, miesięcy, jeżeli te ceny dalej będą rosły, no to przerażenie po stronie odbiorców, którzy no muszą wybrać jakąś taką strategię zakupową, to znaczy kiedy kupią tą energię na przyszły rok, w jakim formacie, to będzie tylko i wyłącznie rosło. Już nie wspominając o tym, co się wydarzy z taryfami dla gospodarstw domowych od przyszłego roku, jeżeli te ceny hurtowe w kontraktach rocznych się utrzymają, ale też w innych kontraktach utrzymają się na tak rekordowych poziomach, więc jaka jest wasza rekomendacja? No, wiem, że tutaj trudno o jakąkolwiek, ale wyczekiwać właśnie tych czynników, które mogłyby zdecydować o spadku cen, czy jednak kupować zanim ceny osiągną kilka tysięcy złotych za megawatt?
Rekomendacja względem decydentów jest przyglądać się strukturze wytwarzania, przyglądać się poszczególnym transakcjom. Regulatorzy unijni, ACER, polski URE, czy Towarowa Giełda Energii mają tego typu narzędzia i mogą je wykorzystywać. Te narzędzia są, jesteśmy świadomi, również ograniczone, dlatego też tym bardziej na takie czasy kryzysów i rekordowych zarobków trzeba wzmacniać niezależność tych instytucji w badaniu tego typu zjawisk. Co mogą zrobić konsumenci energii? Przygotować się jednak na taką libanizację, wykorzystać jednak
kupić
szansę,
generator
diesla, jak kogoś stać, to chociaż ten magazyn prądu z programu Mój Prąd, gdzie też jest przynajmniej tutaj smartnie jednak postawione 5000 zł na fotowoltaikę, przynajmniej z powrotem, ale już z magazynem prądu, który wyrównuje twój profil, więc OSD nie będzie tak strasznie krzyczeć, to już dajemy ci wyższy stopień usubsydiowania. Tutaj muszę przyznać, jak Ministerstwo Klimatu, ENFOŚ chcą, to potrafią, więc potrafią się pod tym kątem przygotować. No ale też tym bardziej ta poprawka prosumencka i zabicie poprzedniego systemu wsparcia fotowoltaiki, bardzo słaby timing. My powinniśmy stawiać na to, żeby to nie tylko domy jednorodzinne, ale również spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty również się podłączały jednak pod ten system, bo one są do tej pory z tego wyłączone, więc na koniec dnia wyłączamy na przykład bardzo dużą grupę osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych w miastach, które mogłyby przejść z ciepłownictwa indywidualnego, ogrzewnictwa czy z sieci ciepłowniczej, gdzie jeśli mają na przykład wysokie koszty zmienne ogrzewania we własnym systemie ciepłowniczym czy z ogrzewania gazowego, a mogłyby po termomodernizacji iść w elektryfikację, no właśnie z takich własnych źródeł wytwórczych, ale jest cały czas chaos regulacyjny, sprzedawcy takich usług, nie oferują tego względem takich grup konsumenckich, więc potrzebujemy po prostu rozszerzenia tej oferty.
I tutaj stawiamy kropkę. Ja z chęcią bym sobie kupił też generator diesla, ale diesel też jest drogi, więc chyba też zakup tego urządzenia w tym momencie niewiele by się przydał, więc pozostaje przed kolejnym sezonem grzewczym inwestować w świeczki, grube swetry i ciepłe skarpety i może jakoś przeżyjemy tę kolejną zimę. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.